Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem związanym z usługiwaniem sobie nawzajem. Z takim uniżaniem się przed sobą nawzajem. I chciałbym zacząć takim fragmentem z Ewangelii Łukasza. Omówimy taki jeden fragment. Łukasz, 14 rozdział. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli i zerknęli. Czasami tłumaczenia mają pewne różnice istotne. Więc w 14 rozdziale Łukasza i 15 werset czytamy tak. Słysząc to, jeden ze współleżących, czy współbiesiedników, rzekł do niego, czyli do Jezusa. Jezus jest na takim poczęstunku, można powiedzieć, na obiedzie. W oryginale jest powiedziane, że współleżący, ponieważ nie było takich stołów, jak my dzisiaj zasiadamy do obiadu, do stołu, ale oni jedli na leżąco. Muszę o tym mojej mamie powiedzieć, bo zawsze mi mówiła, że to grzech jeść na leżąco. Jeden ze współleżących rzekł do Pana Jezusa, który też leżał przy stole, jedli obiad, czy jedli jakiś posiłek. Szczęśliwy ten, kto będzie jadł w Królestwie Bożym. Mówi, ale to fajnie będzie jeść w Królestwie Bożym. Kiedy otworzymy sobie tą samą Ewangelię, 11 rozdział i werset 20, Jezus powiedział tu takie słowa. Dobrze, patrzę, czy dobrze je zapisałem, bo co innego znajduję. 11:20. Nie, źle zapisałem, ale podobny fragment jest w 17:21. Tutaj Chrystus powiedział takie słowa. I nie powiedzą, oto tu jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Znaczy, ten współleżący mówi, ale fajnie będzie jeść w Królestwie Bożym. A Jezus mówi, nie, Królestwo Boże prawdziwie przyszło do was. Królestwo Boże jest pośród was. Kiedy Jezus nauczał o Królestwie Bożym, to ludzie mieli dokładnie ten sam problem, co my, że dla nas Królestwo Boże to jest niebo. Ale Królestwo Boże zaczyna się od naszych serc. Jeśli ktoś odda swoje życie Jezusowi, to już Królestwo Boże weszło do twojego życia. Królestwo Boże już tutaj jest. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne w tym fragmencie, który omawiamy. Więc współleżący mówi do Jezusa, fajnie będzie jest w Królestwie. Na co Jezus mu odpowiedział. Pewien człowiek, Jezus, może nie odpowiedział mu, ale zaczął opowiadać. On tak powiedział, a Jezus zaczyna odpowiadać pewną historię. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Może dotąd. Kto wyprawił ucztę? O kim tutaj Chrystus opowiada? Kim jest człowiek, który przygotował ucztę? Bóg. I zobaczcie, dlatego wam powiedziałem, że Królestwo Boże jest tutaj na ziemi, bo Bóg nie przygotował dla nas fajnych rzeczy po tamtej stronie. Te fajne rzeczy z Bogiem zaczynają się tu. I nie chodzi o zwykłą ucztę, jedzenie. Chociaż jest powiedziane w Biblii, że tam w tysiącleciu już w wieczności będziemy jedli obfite, tłuste mięso i pili wyborne wina. To księga Ezechiela o tym mówi. Ale zobaczcie, Bóg przygotował dla nas ucztę, duchową ucztę, już tu, teraz. Królestwo Boże jest w twoim sercu. Więc Jezus mówi, pewien człowiek, mój ojciec, przygotował ucztę dla was. Teraz, tutaj. I zaprosił wielu. Kim są zaproszeni? Zobaczcie, 11 rozdział Łukasza, 9-10 werset mówi, kim są zaproszeni na tą ucztę. 9 werset mówi tak. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Każdemu bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołączącemu otworzą. kogo Bóg zaprasza na ucztę? Każdego, kto szuka Boga sercem. Każdego, kto szuka, puka i woła. To nie jest mowa tylko o nas, wierzących, którzy już oddali się. Ale Bóg Ojciec zaprasza na ucztę duchową, tutaj na ziemi już, każdego, kto szuka Jego. Nieważne, jaka nazwa Kościoła. No i zobaczcie, kiedy nadszedł czas uczty, ten 17 werset mówi, Bóg Ojciec wysyła swego sługę, kiedy już było wszystko gotowe, aby powiedzieć, przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. No i 18 werset mówi szokującą rzecz. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie odpraszać, dosłownie w greckim. Wiedzieli, że są zaproszeni, zobaczcie, to tak jak na ślub. Najpierw państwo młodzi, przynajmniej takie są zwyczaje w Polsce, jeżdżą po rodzinie i po znajomych i dają zaproszenia. I dzisiaj jest tak bardzo nowocześnie, że na zaproszenie jest telefon, żeby potwierdzić, no nie? No i kiedy jest ta faza przygotowania wesela i ktoś ze znajomych pyta państwa młodych, ile osób zapraszacie na wesele? No, będzie 250. Bo są przekonani, że skoro zawieźli zaproszenia, to ci ludzie przyjdą. I czym bliższy jest termin wesela, to coraz częściej odbierają telefony, no ja nie przyjadę, ja nie przyjadę, ja nie przyjdę. I nagle z 250 tak zjeżdża bardzo w dół. U niektórych tak może być. Zobaczcie, tu jest powiedziane, zaczęli się odpraszać, mimo że byli zaproszeni. Jezus to opowiedział historię z życia, że pewien człowiek miał znajomych, rodzinę i przyjaciół i zaprosił na ucztę. Znaczy, Bóg zaprasza nas wszystkich na ucztę duchową, już tu, teraz, na ziemi. Zaczęli się odpraszać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Słuchajcie, tutaj pojawiają się bardzo poważne powody odpraszania się. Jak myślicie, co jest ucztą? Może tak, może jeszcze od tego zacznę. Gdzie nas Bóg karmi? Co jest ucztą? Czy można powiedzieć, że nabożeństwo jest ucztą? Dokładnie. Czy można powiedzieć, że grupa domowa, na którą chodzisz, jest ucztą? Zresztą, gdziekolwiek nie spotkasz innych wierzących, którzy się spotkali w imieniu Jezusa, aby Go uwielbić, aby słuchać słowa, to Biblia mówi, że to jest uczta duchowa. I zresztą ta osoba, która była zaproszona, którą Bóg pociągał ku sobie i chciał, żeby była na tej imprezie, powiedziała, jestem bardzo mocno zajęty, kupiłem pole. Ktoś może powiedzieć, ja buduję dom, a ja otwieram biznes. Zresztą to był bardzo poważny powód. Dalej, kiedy czytacie, druga osoba powiedziała, 19 werset, kupiłem 5 par wołów, jadę je wypróbować. Dzisiaj nie kupuje się wołów, ale ktoś mówi, kupiłem traktor. Albo kupiłem nowy samochód. Wiesz co, na razie nie będę chodził na nabożeństwa, bo wiesz co, kupiłem samochód. Czeka mnie przegląd, przerejestrowanie i tak dalej. No ale w niedzielę przecież urzędy są nieczynne. No ale ty wiesz, ile to jest spraw do załatwiania na tygodniu, ja w niedzielę muszę odpocząć. Że ktoś kupuje samochód, traktor albo inną rzecz i zobaczcie, to jest bardzo poważny powód, żeby nie przyjść na ucztę. Ciekawą rzeczą jest, że chyba normalną rzeczą jest, że człowiek myśli, że jak pójdę na ucztę, to będzie fajny czas, no nie? Dzieci przynajmniej tak mają. Dzieci jeszcze nie są tak zepsute jak dorośli ludzie. Dzieciak, kiedy, przynajmniej u moich dzieci tak jest, że jak dowiedzą się, że jedziemy na imprezkę, to one wszystkie się cieszą. Dorosły człowiek mówi tak, trzeba jechać, trzeba coś im kupić w prezencie, będę musiał te wszystkie potrawy zjeść, trzeba będzie tańczyć, a mi się tak nie chce tańczyć. Tak w ogóle to mi się nie chce jechać na tą wesele. To jest, zobaczcie, to większość dorosłych ludzi dzisiaj tak myśli. Dla wielu ludzi dorosłych impreza, uczta, wesele, to już człowiek jeszcze nie, w ogóle nie, się tam nie pojawił, ale już czuje się tak, jakby wracał. I dla wielu wierzących ludzi tak się kojarzy im nabożeństwo, grupa domowa, konferencja chrześcijańska. O ludzie, znowu tam iść. Co by tu zrobić, żeby nie iść? Zresztą to jest chore, ale w takich czasach żyjemy. Że dla wielu z nas uczta duchowa kojarzy się z nudą, ze zmęczeniem, z tym, że trzeba pojechać, kolektę będą zbierać. To też trzeba coś dać. I tak, zobaczcie, to jest takie chore myślenie. Tak jak chore społeczeństwo polskie w podejściu właśnie do wesel, do różnych imprez, to się dzieci oczywiście nie tyczy, bo dzieci to na każdą imprezę patrzą, że będzie fajnie, będzie dobre jedzenie, będą słodycze, będzie można potańczyć, pobiegać, ale dorosły człowiek zupełnie po prostu myśli tak, jakby nie wiadomo ile lat miał na karku, 130. I ten drugi, no to tak jak mówię, miał woły, a jeszcze inny powiedział, o, to jest bardzo poważny problem, to jest też, poślubiłem żonę. Jak można pójść z kobietą na ucztę, no nie, i wytrzymać? Przecież ona będzie non-stop mówić, ja nawet nie zjem nic, bo będę musiał odpowiadać na te jej pytania. Poślubiłem żonę, nie mogę przyjść na ucztę. To jest taka żona, która nie musi jeść. Bo normalnie człowiek to bierze żonę i mówi, chodź kochanie, zaprosili nas na imprezę, będzie dobre jedzenie, będziemy mogli potańczyć, pójdziemy w przerwie na spacer. A zobaczcie, on ma bardzo poważny problem, on ma żonę, nie może przyjść na ucztę. Dzisiaj wielu wierzących ludzi ma bardzo inny poważny problem. Dzieci to są straszny problem. Dzieci to jest taki problem, że człowiek naprawdę się zastanawia, czy iść na nabożeństwo. Biblia mówi, że dzieci są błogosławieństwem. Ale jak patrzy na życie wielu wierzących ludzi w Polsce, to dzieci są przekleństwem. Ktoś mówi, słuchaj, pastor, ja nie mogę już służyć, bo mi się dziecko urodziło. Ja teraz nie mam czasu. Poznałem masę ludzi takich w Polsce, którzy po prostu służył, był w kościele, był aktywny, dziecko mu się urodziło, wycięło go zupełnie. Już nie może chodzić nawet regularnie na nabożeństwa, czyli karmić się duchowo, bo on ma jedno dziecko. Ale jak drugie się pojawia, to to już normalnie jest jak przekleństwo. Jakby Bóg go pokarał. Znaczy, i ci wszyscy zaczęli się wymawiać. To byli bardzo mocno zajęci wierzący ludzie. No i pojawia się pytanie, czy Pan Bóg ich zrozumiał? Czy Bóg, ten, który zorganizował duchową ucztę i zaprasza wszystkich, czy on wejrzał na nich i powiedział sobie tak, Bóg Ojciec, nie, ja ich rozumiem. Ten miał trudne dzieciństwo i ten miał trudne dzieciństwo. Ten nie miał ojca, na tego krzyczała matka. To jest normalne, że oni się tak zachowują. Trzeba ich kochać. Czy tak tutaj czytamy, że tak Bóg zareagował? Tak? Nie, zobaczcie, co zrobił Bóg Ojciec. Sługa powrócił, to jest 21 werset, oznajmił mu swojemu panu. Co powiedzieli zaproszeni? Wtedy ojciec mówi, to są Polacy, to jest trudny naród, trzeba ich zrozumieć. Będziemy się modlić, czekać, oburzymy ich miłością i będzie dobrze. Nie tak jest napisane w tekście. Jest powiedziane, że ojciec, Bóg Ojciec rozgniewał się. To jest ciekawe, że Bóg Ojciec może się rozgniewać. Że Jezus może się rozgniewać. Że Duch Święty jest powiedziany w Biblii, że może się wyciszyć i przestać do ciebie mówić. Że można zasmucić Ducha Świętego tak, że się do ciebie już nie będzie odzywał. Jest powiedziane, że Bóg się rozgniewał. I kazał słudze wyjść co prędzej na ulicę, za łuki miasta i wprowadź mi tutaj biednych, okaleczonych, niewidomych i chromych. Rozgniewał się i mówi, zaproś tych wszystkich, których nie zamierzałem zaprosić. Biednych, kulawych, niewidomych, zaproś tu wszystkich. I co jest powiedziane? Sługa oznajmił, panie, stało się, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki, zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej wieczerzy. Naprawdę się zdenerwował. Wcale mu nie odpuściło. Wcale nie miał myśli, że później da im drugą szansę i zaprosi na poprawiny. Nikt z nich nie będzie jadł. Zobaczcie, tak Bóg może się zdenerwować na kogoś z nas. Jest bardzo ciekawy tutaj wątek, który kiedyś wykorzystał kościół tradycyjny w czasach średniowiecza. Wiecie, że kościół, kiedy ten tradycyjny, już nie będę podawał nazwy, bardzo często wysyłał rycerzy do różnych wiosek, żeby palili wioski i mordowali wszystkich w pień, bo się nie chcieli nawrócić do tego kościoła? Wiecie, na jaki fragment oparli sobie przekonanie, że ogniem i mieczem trzeba nawracać? Właśnie o tym, że tu jest powiedziane, że sługa przymuszał. Tylko że nigdzie więcej w Biblii nie jest powiedziane, że chrześcijanie mają kogoś torturować i zmuszać do wiary chrześcijańskiej. To islam raczej robi. Kto ma prawo przymusić cię do tego, żeby wejść, nawet jeśli nie chcesz na wieczerzę? Duchową wieczerzę. Przymusić cię, żeby się nawrócił. Kto jest tym, który przymusza? To nie jest człowiek. Znaczy Ewangelia Łukasza, 23 werset, ten, który właśnie mówi o przemuszaniu. Jeśli byście sobie otworzyli Ewangelię Mateusza, to nie jest Duch Święty. Bo Duch Święty jest powiedziane, że jest parakletos, jest pocieszycielem, jest delikatny. Duch Święty nas zasmuca, ale nie przemusza. Jest bardzo delikatny Duch Święty w nas. Można go właśnie jego zasmucić. W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, jest wskazówka, dlatego dobrze jest Ewangelię też ze sobą zestawiać i czytać w całości, wtedy mam odpowiedź na... To taka ciekawostka, tylko wam rzucam. My nie mamy nikogo zmuszać, żeby... Albo wierzący dzisiaj nie zmuszają, wierzący mówią, słuchaj, jest fajna imprezka, tam pod takim adresem. I nie mówimy, że to jest nabożeństwo. Dzisiaj wierzący kogoś wkręcają. Oszukują, to się nazywa tak naprawdę. Zapraszają kogoś, ktoś na przykład przychodzi i mówi, słuchaj, mam dwa bilety, darmowe wejście na super koncert. I nie powiedzą, że tam będą śpiewać o Jezusie. Dzisiaj wierzący po prostu wkręcają kogoś. I ktoś później wściekły wychodzi już po pierwszej piosence. To nie, to niczego dobrego nie przynosi. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, zobaczcie, 24 werset. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy. Wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia i tak dalej. Znamy tą historię, prawda? Znowu jest mowa o kim? Tym, który sieje, jest Chrystus. A kto jest sługą, kto przyszedł i mówi, Panie Jezu, czy nie dobrą Ewangelię przyniosłeś ludziom? To skąd się wziął chwast? Skąd się wzięły podziały w Kościele, herezje i różne rzeczy? Zobaczcie, wyjaśnienie tej jest w 37. On odpowiedział, ten, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Czyli Jezus mówi, to ja. Rolą jest świat, dobrym nasieniem synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Zobaczcie, synowie złego są też w Kościele. Bo to jest mowa o Kościele. Oni nie pytają o cały świat. Zobaczcie, ci słudzy mówią, skąd się w Kościele wzięli źli ludzie, tacy zepsuci, którzy robią tylko wszystko, żeby wszystkich skłócić. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Jezus mówi, to diabeł tak robi. Żniwem jest koniec świata, żeńcami kto? Kto jest sługą? Aniołowie. To anioł może cię przymusić. To anioł może coś zrobić. Wiecie, my rzadko widzimy aniołów, ale kiedy już będziemy w niebie i zobaczymy, ile razy Bóg nam uratował życie przez aniołów, to będziecie w szoku. Że dzieją się tak dziwne sytuacje. Pamiętam o kobieta wierząca, która jechała autostradą w Stanach. Pruła niesamowicie szybko i nagle kierownica jej została w rękach. Tak wyszła jej z tego, wiecie, drążka. Tak trzyma kierownicę, 120 na liczniku, wiecie, co zrobiła? Zamknęła oczy i mówi, teraz ty, Panie Jezu, prowadź. I samochód coraz bardziej zaczął zwalniać i zjechał na pobocze. To było niemożliwe. I się zatrzymał. ktoś tam maczał w tym palce, no nie? Najpierw ten ktoś inny zły, który wyjął kierownicę, a później ci dobrzy po prostu sprowadzili samochód. Mamy masę sytuacji, których nie wiemy, jak to się wydarzyło, ale w tym maczają palce aniołowie i demony. Jeśli Bogu ufamy, no nie? Ale zobaczcie, wracając do tej historii z 14. Ci, którzy przymuszają, to są aniołowie, ale to jest poboczny temat. Zobaczcie, ci ludzie byli bardzo mocno zajęci. Mieli bardzo poważne problemy życiowe. Nie byli w stanie przyjść na ucztę, gdzie było jedzenie, był śpiew, gdzie był taniec, gdzie była fajna atmosfera. Zresztą dzisiaj ludzie wierzący w Polsce są tak bardzo mocno zajęci własnym życiem, że nie mają czasu przyjść na ucztę duchową. W dużych miastach to jest, tak jak mówiłem, walka, czy jechać w niedzielę na nabożeństwo, czy do Ikei. Tam można i zjeść, i meble pooglądać, i połazić sobie. Co to znaczy naprawdę szukać Boga? Co to znaczy naprawdę przyjść i się najeść na uczcie duchowej? To znaczy odłożyć swoje sprawy. Człowiek nie jest w stanie wniknąć w twoje serce, ale Bóg tak. Jeśli Bóg widzi, że są ważniejsze rzeczy w twoim sercu niż On, to się nie najesz. Chłopak w zborze w Kraśniku był taki chłopak, który się nawrócił. Jak kiedy ja tam byłem, byłem liderem wtedy młodzieżowym, się nawrócił, poznał dziewczynę, pobrali się i opowiadali mi to oni sami, że mieli taki czas sobie z Bogiem. Wpadali do kościółka albo nie wpadali. Takie podejście do nabożeństwa mieli bardzo luźne. I kiedy pojechali do jego teściowej, 10:00, niedziela, leżą w wyrze obydwoje, młode małżeństwo, i nagle takie delikatne pukanie do drzwi. I oni mówią, proszę, otwiera teściowa katoliczka, która jest dla niej było nie do pomyślenia, żeby w niedzielę nie pójść do kościoła. I tak patrzy na nich, jak oni leżą w tym barłogu i mówi tak, a wy do kościoła nie idziecie. I zamknęła i poszła do kościoła. Ale oni oczywiście mieli lepszą wiarę, prawda? Bo protestant nawrócony to jest już zbawiony z łaski. On już nic nie musi. Protestant zbawiony z łaski, on już nic nie musi. Wiecie, już nie musisz czytać Biblii, bo to nie grzech, jak nie czytasz. Nie musisz się modlić, bo to nie grzech, jak się nie modlisz. Możesz nie pójść nawet do kościoła, bo to też jest nie, w ogóle prawie nie ma grzechu. A oni chcieli nawrócić teściową. Tylko, że teściowa funkcjonowała normalnie. Ona wiedziała, że wierzyć w Boga to pokazać się tam, gdzie jest Bóg, no nie? Pójść do kościoła. Tak jej się kojarzył przynajmniej Bóg. Wiecie, Bóg patrzy na nasze serce. Naprawdę, jeśli ktoś z nas na tej sali ma pragnienie, żeby się duchowo najeść, tak się najeść duchowo, jak na niektórych imprezach, że mówisz do Danusi, nie, już nie dolewaj, nie zjesz, więc u Danusi przynajmniej tak jest. I u wielu z nas jesteśmy bardzo gościnni. I nastawiamy tyle jedzenia, że człowiek po prostu musiałby, nie wiem, parę dni nie jeść, żeby... I tak by go brzuch rozbolał. Ale zobaczcie, w sprawach duchowych mówimy do Boga, Boże, wiem, że jest więcej, chciałbym więcej. Chciałbym się tak duchowo najeść, usłyszeć Twój głos. Ale Bóg mówi, ale gdzie jest miejsce w Twoim sercu? Jak mogę wlać więcej? Jak mogę Ci dać więcej? Kiedy widzę, jak Twoje serce jest wypełnione innymi sprawami, bardzo ważnymi. Zobaczcie, tak jak u tych ludzi. Traktor, pole, żona. Gdybyś ty znał moją żonę, ty wiesz, jak trudno się wybrać w niedzielę z moją żoną na nabożeństwo. Trochę tego gościa rozumiem, bo jak byłem w Mińsku pastorem, to mieliśmy dwa samochody i wolałem jechać wcześniej na nabożeństwo. Bo diabeł robił wszystko, żebyśmy przed nabożeństwem jako rodzina pastorska się pokłócili. Więc ja zawsze jeździłem 2 godziny wcześniej, żeby się przygotować do kazania i duchowo. Ale zobaczcie, to są bardzo poważne wymówki. I myślę, że każdy z nas może mieć takie wymówki. Zobaczcie, Bóg wszystko przygotował, to jest powiedziane. I wezwał nas. I wiecie, że nie ma ani jednej osoby na tej sali, do której Bóg by powiedział, a dla ciebie to mam trochę mniej jedzenia duchowego. Nie ma takiej ani jednej osoby, o której Bóg zaplanował na tej sali, że was posadzi obok, tam z orkiestrą. I mówi, a ty to sobie tutaj przykucnij, no już dla ciebie miejsca nie ma. I tutaj tylko rosołek jest dla ciebie. Nie. Wiecie, że Bóg przygotował dla każdego z nas tak dużo jedzenia duchowego, że każdy z nas może się najeść obficie i za każdym razem Bóg jest nowy, świeży i ma nowe rzeczy? To jest niesamowite. To jest to duchowe jedzenie. Duchowym jedzeniem jest też to, kiedy głosisz innym Chrystusa i ludzie się nawracają. Duchowym jedzeniem jest to, kiedy z innymi się modlisz i rozwiązywane są ich grzechy i problemy. Duchowym jedzeniem jest, kiedy widzisz pod swoimi rękoma uzdrowienia albo cuda i znaki. To wszystko jest w tym duchowym jedzeniu. Ale trzeba w swoim sercu, jak to Paweł mówi, moje serce jest szeroko otwarte na was. Pisał to do Koryntian. Ale wasze serca są takie ciasne i zamknięte na mnie. A czyż to nie ja jestem waszym duchowym ojcem? Czy to nie ja i moi współpracownicy przynieśliśmy wam Ewangelię? Ale to wasze serca są ciasne. Więc Paweł mówi, otwórzcie swoje serce. I wiecie, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, to wydaje nam się, że Jezus jest najważniejszy w naszym życiu. Ale mija rok, dwa, pięć, dziesięć i nawet serca stają się takie ciasne. Stają się ciasne przez to, że znowu ten świat wchodzi do naszego życia. Znowu jest tak, że są sprawy ważniejsze niż nabożeństwo, na przykład czy Kościół, czy Jezus, czy modlitwa, czy spotkanie się z innymi wierzącymi. Mamy dokładnie te same problemy, co ci goście zaproszeni. Ktoś powiedział, nie rodzimy się dla samych siebie. Bóg, kiedy wszedł do naszego życia, Jezus Chrystus, nie zrodził nas dla samych siebie. Bo gdybyśmy rodzili się w Jezusie Chrystusie na nowo, byli zbawiani tylko dla siebie, to w tym momencie Bóg by nas mógł zabrać do nieba. No bo po co nas by miał zostawić na ziemi? Rodzimy się w Jezusie Chrystusie dla innych. Dla swojej najbliższej rodziny z krwi i z kości, dla sąsiadów i dla niewierzących ludzi w pracy. Bóg nas zrodził po to, żeby nas karmić duchowo, żebyśmy byli silni i żebyśmy żyli dla innych. I bardzo często nie jesteśmy gotowi, aby skorzystać z tego, co ma dla nas Bóg. Bo jesteśmy bardzo mocno zajęci ważnymi sprawami. Słuchajcie, to nie są nieważne rzeczy. Ja nie mówię, że to są śmieci. Trzeba gdzieś mieszkać, trzeba czymś jeździć. Kiedy ma się żonę albo męża, trzeba o niego dbać. Nie można po prostu po nawróceniu podejść do żony czy do męża i powiedzieć, wybacz kochanie, ale już nie jesteś nieważny. A znam takie historie z Polski, że kobieta się nawróciła i powiedziała do męża, oddałam się Jezusowi, ślubowałam, zero seksu. A później ona się dziwi, że on ją zdradza i nie chce się nawrócić. Zobaczcie, ludzie głupoty robią. Oddać się Bogu to żyć dla kogoś. To po prostu Chrystus jest na pierwszym miejscu. Te rzeczy są ważne, ale nie są najważniejsze. Mamy problem z używaniem takich przymiotników, to się nazywa, tak? Ważny. Wiecie, kiedyś Bóg mi położył na serce, żeby takie kazanie wygłosić. Jaka jest różnica między słowem ważny, priorytetowy, pilny? Znaczy, to są bardzo śliskie granice. Ale wielu wierzących ludzi ma problem z odróżnieniem tego, co jest priorytetowe, od tego, co jest ważne, tego, co jest najważniejsze, tego, co jest nagłe. Mamy tendencję do tego, że diabeł nas okrada z rzeczy najważniejszych. A najważniejszą rzeczą jest relacja z Bogiem, modlitwa, słowo. I powiem wam, również nabożeństwo stoi bardzo wysoko. Mamy tendencję do tego, że bardzo łatwo jest nam rezygnować z rzeczy, które są związane z duchową ucztą, a później czujemy się jak taki balon, z którego spuścili powietrze, albo koło w samochodzie, z którego zeszło powietrze, bo jest ktoś przebity. Da się jechać na trzech? Da się. Tylko że później musisz całe koło wymienić z felgą. Nawet na dwóch się da przebitych jechać i na czterech. W ogóle da się tak żyć i jechać do czasu. Aby ucztować w królestwie już teraz i tutaj, Bóg musi zobaczyć, czy jesteś gotowy zapłacić cenę. Jeśli chcesz obfitować w Królestwie Bożym, czyli już tutaj na ziemi, jeśli chcesz w swoim życiu oglądać książki chrześcijańskie, które tam stoją, że czytasz, że a w Afryce się dzieje tak, a w Brazylii tak i mówisz, a czemu się tak nie dzieje w Polsce, to Bóg podchodzi, tak cię puka w głowę. To od ciebie zależy. Ja jestem gotowy. Stół zastawiony, uczta gotowa. Zacznij karmić się duchowo, a zacznie się dziać jak w Afryce i w Brazylii. Ale trzeba zapłacić cenę. Wiecie, że ten stół nie jest tak do końca za darmo? Jeśli wchodzisz do restauracji, gdzie płacisz 50 zł i jesz ile chcesz, ale najpierw musisz zapłacić 50 zł. Wiecie, jaka jest cena, żeby jeść z duchowego stołu ile się chce i chodzić w takim pomazaniu? Wymienię wam trochę z tej ceny. To jest na przykład rezygnujesz z własnej wygody. Myślicie, że kiedy pamiętam, jak w Mińsku byłem pastorem, czy mi się chciało wstawać jeszcze wcześniej, żeby pojechać naokoło do kościoła po jakąś siostrę, żeby ją zawieźć do kościoła? Mi, mojemu ciału się nie chciało. Ale w duchu wiedziałem, że to jest moja siostra, którą trzeba podwieźć do kościoła. Wiecie, mógłbym wam takich przykładów wiele podawać. Kiedy chcesz karmić się duchowo ze stołu pańskiego, to musisz zapłacić cenę. Ta cena to jest twoja wygoda. To jest twoje lenistwo, to jest twoje posłuszeństwo. To jest cena. Boże, ale... Jak czytam historię, że ktoś piechotą zasuwał. O, podam historię wam z Giżycka. Rodzina Oli Pietnoczki, jej prababcia. Kiedy zawiało i spadło tyle śniegu, że rodzina podjęła decyzję, że nie jadą na nabożeństwo, to prababcia Oli sołdany, to jest kawałek od Giżycka, wychodziła i szła na nabożeństwo. Słuchajcie, ona szła tam ze 2 godziny pewnie piechotą i to w śniegu, po kolana. Dlaczego? Bo zobaczcie, ona naprawdę wierzyła w to, że nabożeństwo i bycie z Bogiem jest najważniejsze. Ona chciała się duchowo najeść. I my czytamy dzisiaj i słuchamy takich historii, mówimy, a tam przesada. Przecież to nie grzech, jakby nie była. Nie. Tu nie chodzi o grzech, bo to nie jest grzech nie pójść na nabożeństwo na przykład. Ale tu chodzi, że ta osoba chciała się duchowo najeść. Słysza, Hania mi opowiadała o tej babci, że potrafiła nawet w kazaniu się zdrzemnąć. Że zamknęły jej się oczy i wszyscy myśleli, że ona śpi. Ale kiedy kazanie się kończyło, to ona otwierała oczy i widziała, że się skończyło. I kiedy było wezwanie do modlitwy, to modliła się dokładnie na temat związany z kazaniem. Tak naprawdę chyba nie spała, skoro modliła się na temat. Znaczy, to jest tylko przykład. Czym bardziej zajmujemy się swoimi sprawami, ważnymi sprawami, problemy w pracy, problemy ze zdrowiem, problemy rodzinne, słuchajcie, to są sprawy ważne, którymi Bóg się interesuje w twoim życiu. Ale kiedy Bóg patrzy na twoje serce i widzi, że te sprawy są ważniejsze niż On, to tak naprawdę nie karmisz się duchowo. Nie siedzisz przy stole duchowym i nie karmisz się. Jest pewna reguła. Kiedy Bóg zobaczy, że ty się karmisz duchowo i On jest najważniejszy, to ten pokarm duchowy, który wpływa do twojego serca, wpływa na rozwiązywanie twoich problemów. Tak to wygląda. Że czym człowiek bardziej oddaje się Chrystusowi i karmi, to Bóg wchodzi do akcji przez ten pokarm w twoim życiu. Ale mamy tendencję, jako biali ludzie, do zupełnie innej postawy. Boże, jak rozwiążę ten problem, to będę się bardziej karmił duchowo. A Bóg mówi, nie rozumiesz, synku. Od twojego karmienia duchowego zależy rozwiązanie tego problemu. Nie, Boże, ja wiem, może masz rację, ale ja muszę naprawdę zająć się tym problemem, bo ja dniem i nocą myślę tylko o tym problemie. A Bóg mówi, a ja go chcę zabrać. Nie, ja sobie sam dam radę. Ty się na razie nie wtrącę. Jak już rozwiążę ten problem, to wtedy zacznę się karmić duchowo. List do Efezjan 1:3 mówi coś takiego. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Ten werset mówi, że w Chrystusie, który zasiada obecnie po prawicy Ojca, jesteś ubłogosławiony wszystkim, co tylko chcesz. I możesz z tego czerpać. Ale ten werset zaczyna działać w twoim życiu, uruchamia się w postawie serca. Kiedy twoje sprawy schodzą na drugi plan, a Chrystus na pierwszy. W tym momencie możesz, zasiadasz przy stole i możesz korzystać z tego błogosławieństwa. Bóg widzi nasze serca. Czy jesteśmy gotowi znieść niewygodę, poświęcić swoje plany wakacyjne, czas, pieniądze dla dobra innej osoby? Dopiero wtedy korzystamy z duchowego pokarmu. Bo zaczynamy żyć dla innych. A Chrystus powiedział, kiedy żyjesz dla innych ludzi, dostrzegasz ludzi wokół siebie, żyjesz dla mnie. Karmisz się duchowo. Ja się zajmę twoimi sprawami. I to nie jest, słuchajcie, to nie jest wygodne. To nie jest wygodne. Życie z Jezusem wcale nie jest wygodne. Pamiętam na początku małżeństwa, kiedy pobrałem się z Dorotą, Bóg bardzo mocno mówił do mojego serca, oddaj mi mieszkanie, które twoja żona dostała na ślub. Mieliśmy mieszkanie w bloku. Ona dostała to jako prezent od rodziców. I Bóg do mnie mówił, oddaj mi to mieszkanie. A ja mówię, Boże, ty masz szalone pomysły. Jestem żonaty dopiero od miesiąca. Remontowaliśmy, nie, może tam ze 3 miesiące, bo remontowaliśmy. Mówię, mieszkam tu dopiero parę dni i ty mi każesz oddać mieszkanie. Ja wiem, jak to się skończy. Każesz mi na przykład komuś oddać lodówkę, a ja mam jedną lodówkę. Albo każesz mi kogoś tutaj wziąć z bezdomnych i będzie u mnie mieszkał, a ja mam no, młodą żonę. Ja chcę się nacieszyć żoną, ja nie chcę bezdomnych. Ja wiedziałem, że Bóg ma szalone pomysły i mówiłem mu to. Tak, powiedziałem, Boże, ty jesteś szalony. I tak mnie męczył przez 2 tygodnie, aż w końcu powiedziałem Dorocie, klęknęliśmy i mówię, Boże, to jest twój dom, to jest twoje mieszkanie w tym bloku. Mówiłem to z bólem serca. I za 2 tygodnie mieszkał chłopak bezdomny. Tak, bo i to nie było wygodne. Ale jeśli mu coś oddałem, to jest jego. On może powiedzieć, ja muszę to zrobić. Ale zobaczcie, chrześcijaństwo dzisiaj, białych ludzi w Polsce, to jest takie kościółkowe od niedzieli do niedzieli. To jest naprawdę dokładnie, ludzie mają to samo myślenie, co w tradycyjnym kościele, z którego wyszli. Nic się nie zmieniło. Siedzieć przy stole duchowym, to możesz zasiąść do tego stołu tylko na jego warunkach, nie na twoich. I kiedy on zobaczy, że naprawdę mu oddajesz swoje sprawy, to wiecie, że on zajmuje się twoimi sprawami. Bo on widzi twoją postawę serca, jego się nie da oszukać. Jemu się nie da wmówić takich rzeczy, jak my sobie nawzajem jako wierzący wmawiamy. Ja kocham Jezusa całym sercem. Ja bym tak chciał, pastor, jak ty, służyć Jezusowi, ale ja nie mam czasu. Jestem bardzo zajęty. Seneka, taki gościu znany, nieżyjący już, powiedział tak, kto nie żyje dla nikogo, nie żyje też dla siebie. To jest głęboka myśl chrześcijańska, mimo że on nie był chrześcijaninem. Kto nie żyje dla nikogo, tylko żyje dla swoich spraw, już nie żyje dla nikogo, ani też dla siebie. A Mateusz 6,33, werset, którego wszystkie dzieci na szkółce niedzielnej znają na pamięć, jest bardzo łatwo go wystukać na pamięć, trudniej wprowadzić w życie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Oj. To jest werset, na którym chyba wszyscy się wyłożyli. Czy sprawa, którą żyjesz, ma coś wspólnego z Królestwem Bożym? Sprawa, która cię tak nurtuje od wielu miesięcy albo lat. Czy to coś ma wspólnego z Królestwem Bożym? Czy ona jest ważniejsza niż Jezus Chrystus w tobie? Że cię znalazł, że zamieszkał w tobie? Czy jest w ogóle coś ważniejszego niż to, że jesteś uratowany? Wsadzony do łódki, którą jest Chrystus, że nie toniesz? Nie będę już czytał tych fragmentów, ale znacie je dobrze. Pamiętacie, jak Jezus zdjął szatę i wziął miskę, zaczął podchodzić do uczniów, wkładać im te brudne nogi i myć im? To nie były takie pachnące nogi, jak dzisiaj, jak tam niektórzy duchowni myją komuś nogi. To były śmierdzące nogi. Wiecie o tym, że kiedy człowiek był bogaty, miał kilku niewolników, to niewolnik, który był najniżej, był pogardzany przez pana, właściciela, musiał robić najgorsze roboty, a nie było gorszej roboty, jak myć ludziom nogi, którzy przychodzą w goście, bo śmierdziały, chodzili w sandałach. Jeśli ktoś nie wie, jak to śmierdzi, to wystarczy po prostu powąchać skarpetki swojego męża, który wrócił z pola. Tak cuchnęło. I ten niewolnik musiał myć nogi ludziom i wycierać je. Jezus wziął miskę, zaczął im myć nogi. Później umył ręce, włożył na nowo na swój płaszcz i mówi do uczniów: czy wy rozumiecie, co ja zrobiłem? Uważacie mnie za mistrza, za Zbawiciela i Syna Bożego. Znaczy, jeśli Syn Boży, Mesjasz to zrobił, czy wy nie rozumiecie, że wy sobie nawzajem powinniście tak usługiwać? Jak myślicie, czy chodziło mu o to, żebyśmy tak jak w wspólnotach tak zwanych prostaczków myli sobie nogi przed wieczerzą, tak jak dzisiaj? To o to mu chodziło? Nie chodziło mu o mycie nóg. Chodziło mu o postawę w sercu, żebyśmy sobie nogi wzajemnie myli. Inny werset, który jest bardzo trudny do wprowadzenia w Biblii i który mam problem też jako pastor, żeby go wprowadzić w życie. Poczytujcie innych za wyżej stojących od siebie. Strasznie trudny werset. Widzisz osobę wierzącą w kościele, brata czy siostrę, i mówisz sobie w sercu: Boże, kiedy ja będę tak miał tak dobre i prawe serce jak ta siostra albo ten brat w tym i w tym? Strasznie trudne, żeby tak myśleć o sobie nawzajem i tak kogoś traktować. Znaczy, Jezusowi nie chodziło o mycie nóg, jemu chodziło o postawę serca, żebyśmy stali się rodziną. Mój kolega wierzący kiedyś pojechał, pracował w handlu zagranicznym w Warszawie i ze swoim prezesem pojechali do jednej z największych fabryk w Europie, pod Poznaniem. Fabryka produkuje części do samochodów. Nie pamiętam, chyba tłumiki. Jest jedna z największych w Europie. Jest to prywatna fabryka. Jest pan, który jest właścicielem. Kiedy już wracali pociągiem do Warszawy, to jego przełożony, pan dyrektor handlu zagranicznego, mówi tak: Piotrek, a zwróciłeś uwagę na pana prezesa? Na co Piotrek mówi: ale nie byliśmy u pana prezesa w jego gabinecie. Przecież nie poznaliśmy w ogóle pana prezesa. A mówi: a pamiętasz ten tir, który stał przed magazynem i takiego pana w takim różowym sweterku, który pomagał tym gościom ubranym w takie normalne kombinezony, a on tylko miał taki sweterek śmieszny? A mówi: no, to był pan prezes. To był właściciel całej firmy. Słuchajcie, facet, jeśli nie miał jakichś papierkowych rzeczy i rozmów ważnych w Europie, wkładał sweterek i szedł i pakował do tiru rzeczy. Pomagał pracownikom. Kiedy ostatnio u kogoś myłeś kibel? Pewna kobieta rozchorowała się na raka. Wierząca kobieta. Więc siostra ze zboru mówi: słuchaj, chciałybyśmy cię odwiedzić. Kiedy mogłybyśmy cię odwiedzić? Ona mówi: no, o tej, o tej. Otwiera drzwi, a one wszystkie trzy ubrane na roboczo i mówią tak: nie przyszłyśmy na kawę, przyszłyśmy ci pomóc. Zrobiły się głupio, posadziły ją w fotelu, jedna wpadła do jednego kibla, druga do łazienki i wyszarowały jej całe mieszkanie. Zaczynając od kibla i od łazienki. Bo ona była chora. Ostatnio z jednym pastorem rozmawiałem, opowiedział mi historię. Jest w Indiach pastor, który założył około setki zborów. Jego syn założył zbór, który ma parę tysięcy. Jego syn prowadzi zbór, który ma parę tysięcy ludzi. Hindus. Jego tato zorganizował konferencję dla pastorów. Zjechali się wszyscy pastorzy i kiedy już wszyscy poszli spać, była 11 w nocy, tato zawołał go, swojego syna, pastora kilkutysięcznego zboru, i mówi tak: przejdziesz się po tym budynku i policzysz wszystkie kible. A on mówi: ale po co, tato? Jest 11 w nocy, idź i zrób to. Słuchajcie, to był syn, który był nadal posłuszny tacie. Ja tego próbuję uczyć swoich dzieci, żeby reagowali za pierwszym razem. Nie jest łatwo, ale reagują już za drugim. Poszedł, policzył kible, przyszedł, mówi: jest 20 kibli. A ojciec wyjął wiadro, szczotkę i wszystko, mówi: i zmyjesz je do rana wszystkie. I wiecie, że on poszedł i zmył 20 kibli w nocy, kiedy wszyscy spali? A był jednym z wykładowców na tej konferencji? To jest nie do pomyślenia. Czytałem o królu, który był biedakiem i został królem. Miał komnatę, w której nikt nie miał klucza, tylko on. Otwierał i tam wisiały stare jego ciuchy. Brał krzesło, zamykał i siedział tam przez cały dzień. Wiecie po co? Po to, żeby sobie przypomnieć, kim był. Że jest tylko człowiekiem. Że teraz, kiedy został królem, to tylko z łaski Bożej. To, że jesteś dzieckiem Bożym albo pełnisz jakąś funkcję, to tylko łaska Boża. Zresztą potrzebujemy sobie zadać pytanie, kiedy ostatnio u kogoś myłeś kibel? Albo u kogoś sprzątałeś? Potrzebujemy zadawać sobie takie pytania. Komu ostatnio w jakiś sposób usłużyłeś, pomogłeś? I to nie było wygodne dla ciebie. Wiecie, znam takich ludzi wierzących, którzy jeśli coś obiecają, to zawsze dotrzymują słowa. Zawsze, nawet jeśli to jest niewygodne. Bo król Salomon w jednym z przysłów napisał, że ten, który obieca, dotrzyma słowa nawet z własną szkodą. Po tym można kogoś poznać, że jest prawdziwie wierzący. Przeczytam wam wstrząsającą historyjkę. Dziewczynka w wieku 8 lat straciła mamę. Mama umarła na raka. Jej ojciec był ubogim człowiekiem. Oprócz niej miał na utrzymaniu czwórkę jej młodszego rodzeństwa. Ona była najstarsza, miała 8 lat. Dziewczynka starała się opiekować braćmi i siostrami oraz dbać o dom. Wstawała wcześnie rano, pracowała do późnej nocy. Nic dziwnego, że kiedy miała zaledwie 13 lat, zachorowała bardzo poważnie. Pewnego dnia odwiedziła ją sąsiadka, która widziała, jak biednie żyje ta rodzina i jak ta mała dziewczynka od 8 roku życia zasuwa w domu. Sprząta, gotuje i dba o młodsze rodzeństwo. I ta sąsiadka na twarzy tej dziewczynki zobaczyła zmartwienie. Ta dziewczynka była strasznie smutna, nie z powodu choroby. I zapytała ją, co się dzieje. Na co ta dziewczynka mówi, jest mi strasznie wstyd. Na co sąsiadka mówi, ale dlaczego ci jest wstyd, co się stało? No widzi pani, sama pani wie, jak wyglądało nasze życie, kiedy mama umarła. I byłam tak mocno zajęta sprzątaniem domu, gotowaniem i zajmowaniem się rodzeństwem, że nie zdążyłam nic uczynić dla Jezusa, w którego wierzę. I kiedy pójdę do nieba, jeśli teraz umrę na tą chorobę i spotkam Jezusa, co ja mu powiem? Jest mi tak wstyd. Na co sąsiadka, powstrzymując łzy, odpowiedziała jej tak. Na twoim miejscu nic bym Chrystusowi nie mówiła, tylko pokazała mu swoje dłonie. Można powiedzieć cukierkowa, infantylna historyjka. Ale to jest prawdziwa historia. Ktoś, kto kocha Jezusa całym sercem, zawsze będzie miał poczucie, że niewiele dla niego zrobił. Po tym można poznać kogoś, kto kocha Jezusa całym sercem. Wiecie, że jeśli ktoś kocha Jezusa całym sercem, to ciągle mu się wydaje, że robi dla niego za mało. Osoba, która tylko mówi, że kocha, tak naprawdę żyje swoimi sprawami. I wtedy tak naprawdę nie kocha Jezusa. Jaka jest naprawdę postawa naszego serca? Co to znaczy kochać Jezusa i kochać innych, którzy są wokół ciebie i usługiwać im? Czy chodzi o to, żeby było mi dobrze w życiu i w kościele, żeby było wygodnie, jeśli znajdę na to czas? Ale tak naprawdę jesteśmy bardzo zajętymi osobami, zajętymi swoimi sprawami, więc czujemy się usprawiedliwieni przed Bogiem, przed ludźmi. Osoby, które najmocniej są niezadowolone z własnego życia, to bardzo często osoby, które są bardzo mocno zajęte sobą. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często. Osoba, która jest bardzo mocno nieszczęśliwa, niezadowolona z tego, co posiada, jak wygląda jej życie, to bardzo często osoba, która jest bardzo mocno skoncentrowana na sobie, zajęta sobą. Bo radość z życia i szczęście pojawia się zdawania siebie innym, dostrzegania ludzi obok. I w tym wyraża się prawdziwa miłość do Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, kończąc już, wracając do tego Łukasza, 14 rozdział, zobaczcie, uczta jest gotowa, stół jest zastawiony, nie ma żadnej różnicy, ojciec zaprasza wszystkich na obfitą ucztę, ale żeby zasiąść do tego stołu i jeść w obfitości, to po prostu trzeba zrezygnować z samego siebie. I to jest bardzo niewygodne. Wiele razy było tak w moim życiu, że kiedy zaczynałem zbór zakładać od zera w Mińsko-Mazowieckim, wstawałem rano i mówiłem, Boże, nie chcę mi się iść na tą grupę domową, którą dzisiaj jest. A prowadziłem sam osobiście 9 grup domowych. Byłem już tak przemęczony. Dorota wychodziła o 8 rano i wracała o 8 wieczorem, bo pracowała, żebyśmy mogli przeżyć. A ja zakładałem kościół, nie mieliśmy jeszcze wtedy dzieci i mówiłem, Boże, mi się już nie chce, ale pójdę. Tak, było. I szedłem i się ktoś nawracał wtedy, kiedy mi się najbardziej nie chciało. Kiedy naprawdę wylałem swoje serce, to było niewygodne życie. I wiele rzeczy jest niewygodnych. Dzisiaj też mieszkamy w dużym mieszkaniu, ale jak ktoś by tam dłużej pobył, to też by zauważył, że jest dużo rzeczy niewygodnych. Ale kiedy naprawdę kochasz Jezusa i kiedy mówisz, że kochasz innych, to robisz rzeczy niewygodne. Nie myślisz tylko o swoim dobru. Oczywiście jest granica, której nie można przekraczać. Nie można się dać naciągać naciągaczom. Bo też są tacy wierzący, którzy mają plan dla twojego życia. I jest ta granica, że możesz komuś powiedzieć, nie, nie pomogę ci. Wiesz, dlaczego? Bo jesteś leniem. Tak niektórym też trzeba powiedzieć. Jest granica. Można popaść w skrajności. Ale to, czego uczy nas tutaj Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, że inni mogą nas wyprzedzić do Królestwa. Że inni mogą szybciej wzrastać. Byli ślepi, głusi, kulawi, chorzy i nagle nas przerastają. Ale Bóg tego tak nie zaplanował. Bóg ma naprawdę obfitość dla ciebie. Pod warunkiem, że zrezygnujesz z samego siebie, ze swoich spraw. Twoje sprawy zaczną się rozwiązywać, kiedy Bóg zobaczy, że jesteś osobą, która żyje dla innych. Że u ciebie tak znaczy tak, a nie to nie. Kiedy powiesz coś, dotrzymujesz słowa. Kiedy ci się nawet wali, to dotrzymasz słowa. Bo po prostu chcesz być rzetelny, bo stawiasz życie innych ludzi wyżej niż własną wygodę.